W naszym studio w tym nowym dniu witam księdza profesora Tadeusza Guza. Księże profesorze, witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, ojcze Jacku i wszystkim państwu.
Tak się złożyło, że dość tak bardzo wielu męczenników dzisiaj nam patronuje. Ten dzień tak się rozpoczyna od tego wspomnienia ewangelizacji Chin, jakichś rozgrywek na tle religijnym, Kalwini mordują Franciszkanów i tak dalej. Na przestrzeni wieków bardzo wielu ludzi oddało swoje życie w obronie prawdy, i to prawdy pojmowane nie jako jakiś system zasad, jakiś tam system stwierdzeń, ale prawdy pojmowane jako osoba, jako Jezus Chrystus.
Myślę, że jest to opatrznościowe, ojcze Jacku i drodzy państwo, dlatego że ideologia marksistowsko-leninowska pochłonęła miliony. Oblicza się, że samych ludzi narodzonych to pochłonęła około 200 milionów istnień ludzkich na całym świecie. W Chinach właśnie naród chiński został bardzo dotknięty ideologią marksistowską, nieco zmodyfikowaną, ale w istocie swojej tym komunizmem materialistycznym. I to widzimy do dzisiaj, że Chiny nie mogą sobie z tym poradzić. A także inne narody świata i Polska, i też nie tak dawno przeżywaliśmy ten akt, wspaniały akt beatyfikacyjny błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, z którym cały świat zapoznał się, że jest męczennikiem za wiarę katolicką, i to w okresie komunizmu w Polsce, czy też panowania realnego socjalizmu. Różnice są tam w zasadzie nieistotowe pomiędzy tymi systemami myślenia. I dlatego też świetnie się składa, że dla naszej debacie patronuje tylu męczenników z różnych narodów świata.
Jeszcze może tylko tak podejmę takie spostrzeżenie na marginesie wydarzeń aktualnych, na współczesnych. Otóż tak jak to ksiądz profesor powiedział, wielu nie może sobie, wiele krajów, także i Polska nie może sobie tak do końca poradzić z tymi zaszłościami myślenia komunistycznego. Chodzi mi tutaj o ten paradygmat, prawda, Kościół, który nie może mieszać się do polityki, a jeżeli cokolwiek Kościół mówi, to zawsze można zdefiniować to jako mieszanie się w politykę i potępić. I ostatnio byliśmy także tego świadkami. No, nasuwa się takie fundamentalne pytanie w tym systemie myślenia marksistowskiego, czy to będzie myślenie komunistyczne, socjalistyczne, jakkolwiek to nazwiemy, jakie miejsce przypada właściwie Kościołowi, jakie miejsce przypada Chrystusowi z jego prawdą?
I zarówno osoba Jezusa z Nazaretu jest całkowicie przekreślona przez myślenie Marksa, Engelsa. Jezus jest traktowany, tak jak i w filozofii Hegla, jako jeden z nas, jako człowiek. A jeśli jest Bogiem, to tylko też w takim samym sensie, w jakim jest każdy z nas. Z tym, że u Hegla jest taka pewna różnica, mianowicie, że Bóg, absolut Hegla, czyli ten duch absolutny w filozofii Hegla, on do czasów przyjścia Jezusa nie wiedział, że jest Bogiem. A dopiero w osobie Jezusa z Nazaretu uświadomił sobie duch świata, że jest Bogiem. I właśnie w myśli komunistycznej Marksa i Engelsa, a później przyjętej przez Lenina i Stalina, i także w zmodyfikowanej formie socjalizmu nazistowskiego przez Hitlera, Rosenberga i jego współpracowników i ideologów nazistowskich, chodzi o to, że tak jak u Hegla, duch absolutny po raz pierwszy zrozumiał w Jezusie z Nazaretu, że jest Bogiem, tak też i materia w ideologii komunistycznej Marksa i Engelsa po raz pierwszy w państwie komunistycznym zrozumiała, że jest boską. Także proszę zobaczyć, jaka to jest perfidia w deformowaniu Ewangelii i chrześcijaństwa i także rozumienia Kościoła, że Kościół czyni się tutaj, Kościół utożsamia się z państwem, więc jeśli Kościół, ojcze Jacku, ma inną naukę, na przykład moralną, w kwestii rozumienia człowieka nienarodzonego, czy też w kwestii kultury poczynania się życia ludzkiego, a więc tego absolutnego początku zaistnienia człowieka, to wtedy państwo takie, prowiniencji komunistycznej, ono zarzuca Kościołowi, że Kościół miesza się do polityki i nie ma do tego prawa. Ale to jest typowy przykład neokomunizmu, który po prostu, jeśli nie może zwalczyć Kościoła, to przynajmniej poddaje go krytyce, że miesza się, że wprowadza nieład do społeczeństwa współczesnego. I dlatego też tutaj mamy do czynienia, jeśli państwo słyszycie o takich aktach rzekomego mieszania się Kościoła do polityki, to bądźcie państwo pewni, że jest to człowiek, który jest zobowiązany wobec ideologii marksistowsko-leninowskiej w jakiejś tam może zmodyfikowanej formie albo doskonale wiernej starej ideologii.
Czyli to ta krytyka Kościoła tutaj, ona jest także oparta na kryteriach, które wcześniej ta myśl marksistowska sobie wymyśliła. To nie są kryteria obiektywne, prawda? To jest cała przewrotność tejże myśli.
Tak, oczywiście. Proszę zobaczyć, że kryteria ideologii komunistycznej są przejęte od ojca kłamstwa. Z całą świadomością Marx z Engelsem czynili to, że oni pojmowali swoją ideologię jako służebną wobec ojca kłamstwa. Dlatego kłamstwo w komunizmie ma istotną rolę. Ono jest niezbędnym środkiem oddziaływania. Proszę zobaczyć, że jeżeli byłoby prawdą to, co mówią Marx z Engelsem, że materia jest tą praracją naszego bytu, czyli naszego człowieczeństwa, to ona okłamuje nas, że my mamy swoją tożsamość, na przykład, że jesteśmy osobami, że jesteśmy suwerenni, ale to jest okłamywanie człowieka. Dlaczego? Ponieważ prawda o człowieku jest to, że jest tylko częścią materii. I on nie może powiedzieć, do materii, wobec materii. Ja jestem człowiekiem. Ja wprawdzie posiadam ciało, ale ja jestem kimś więcej niż ciałem. Ja jestem duchem, ja jestem osobą, a jako taka nie mogę być wymieszaną z innymi bytami. A proszę zobaczyć, wtedy, kiedy określimy człowieka, jak uczynili to Marx z Engelsem, że jesteśmy tylko częściami materii, to na przykład w aspekcie podmiotowości politycznej człowiek jako osoba nie ma żadnych praw politycznych. Czyli to, co partia określi, to jest samoświadomość materii. Dlaczego? Bo w partii lub w państwie komunistycznym, które ma być tutaj jest wyłożone jako państwo demokratyczne i ateistyczne, ale jako ateistyczne ma być państwem prawdziwie chrześcijańskim, czyli wtedy nikt nie ma swojej podmiotowości. Dlatego, że jedynym podmiotem jest materia, ale która wypowiada się i której świadomość jest uzewnętrzniana przez partię lub przez państwo komunistyczne.
No tu ciekawa taka ilustracja tej myśli historyczna. Proszę tutaj państwa sobie sięgnąć do procesów politycznych, jakie odbywały się w Związku Sowieckim w latach 37-38, kiedy były te wielkie czystki w armii, czy jeszcze wcześniej. Bardzo wielu tych komunistów zdeklarowanych stawało przed sądami, no w cudzysłowie sądami, trybunałami, które ich fałszywie oskarżały, którzy płakali, kajali się wobec tych kłamstw, bili się w piersi, mówili o swoim błędzie, konkludując tę całą sytuację, no moje zdanie się nie liczy, bo najważniejsze jest to, co postanowi partia. I z takim przekonaniem oni szli na śmierć, stawali pod murem, byli rozstrzeliwani. To było no, coś zupełnie niesamowitego, ale dorzucę do tego jeszcze porównanie 10 lat, prawie tak mniej więcej 10 lat później w Moskwie stanęli przywódcy Polskiego Państwa Podziemnego, też podstępnie aresztowani, i mowy generała Leopolda Ukulickiego obrończe wobec tych kłamliwych prokuratorów Andrzeja Wyszyńskiego czy innych. To był pokaz rzeczywiście tej suwerennej myśli. Prawda? Tutaj możemy sobie to porównać i na podstawie tych porównań zgłębić jeszcze właśnie tę myśl, która tutaj była przedstawiona.
To było zetknięcie się z jednej strony ideologii komunistycznej i tej podmiotowości rzekomej, zbiorowej, partyjnej z podmiotowością w sensie chrześcijańskim, gdzie Bóg czyni każdego człowieka podmiotem, to znaczy odpowiedzialnym za swoje akty, czyny, twórcą, sprawcą wszystkich, całej wolności naszego człowieczeństwa. I to jest właśnie ta różnica. I teraz proszę zobaczyć, że mamy do czynienia zawsze tam, gdzie jest chrześcijańska myśl, nie można być bardziej suwerennym, aniżeli ja jako chrześcijański polityk. Na przykład jeśli mówimy o politycznej suwerenności. Proszę zobaczyć, że jeśli narody Europy są pod różnymi wpływami neomarksizmu, czyli nowej lewicy, czyli neokomunizmu, to właściwie żaden z narodów Europy nie ma podmiotowości politycznej. Żaden z narodów. To nie tylko my Polacy, ale żaden z narodów nie jest traktowany jako podmiot suwerenny. Nie mówiąc już o ludziach jako jednostkach. A dlaczego? Ponieważ Europa, tak jak i Polska, nie przezwyciężyła ideologii ani Marksa, ani Engelsa, ani Adolfa Hitlera, ani komunizmu Lenina czy Stalina. Europa jest w dalszym ciągu w szponach w tej dialektyce pomiędzy socjalizmem, komunizmem a liberalizmem. Od kilku wieków. I dlatego tak trudno jest dzisiaj Polsce wyzwalać się, ponieważ ona jest bombardowana tymi ideologiami komunistyczno-liberalistycznymi i przeciętny polityk nawet nie wie, że jest tylko marionetką ścierania się ideologii komunizmu i liberalizmu.
No i może zanim oddamy już głos słuchaczom, jeszcze jedno tutaj pytanie, już może bardziej natury takiej praktycznej. Skoro tutaj tak określiliśmy rolę Jezusa z Nazaretu, czy Kościoła, jaką przyznaje ideologia komunistyczna, czyli po prostu jest to rola zerowa, najlepiej byłoby zniszczyć to wszystko, bo to w ogóle nie jest w tym systemie. Też w związku z tymi ostatnimi dyskusjami w kampanii wyborczej, gdzie pojawił się problem in vitro, gdzie za chwilę znów wyskoczy kwestia na przykład aborcji. I pytanie już natury praktycznej. Zawsze mnie to jakoś tak... uważam, że to jest takie osłabienie argumentu w dyskusji, gdy mówię, jestem przeciw in vitro, bo jestem katolikiem. Albo jestem katolikiem i dlatego jestem przeciwko aborcji. Przecież zarówno in vitro, czy aborcja, to nie jest dogmat wiary. Ja nie wyznaję wiary, wierzę w coś związanego z aborcją, czy nie. Zło aborcji jest zauważalne nie z poziomu wiary, ale już z poziomu dziecka w szóstej klasie na biologii, gdzie pod mikroskopem uczą nas w szkole, prawda, że gdzieś tam mech ma te, czy jakieś tam inne rośliny, czy zwierzęta, dwie komórki są i łączą się i wtedy jest to nowe życie, powstaje. Zatem jestem przeciw aborcji nie najpierw dlatego, że jestem katolikiem, ale dlatego, że jestem człowiekiem wykształconym. Jestem przeciwko in vitro właśnie też dlatego, że jestem człowiekiem, że mam swoją godność i nie pozwolę z siebie zrobić, prawda, szargać mojej godności w tych procedurach, w cudzysłowie, medycznych in vitro i dlatego też, że tam są inni zabijani. Tu jest chyba gdzieś słabość też tej naszej argumentacji. No ktoś powie, jestem przeciw aborcji, bo jestem katolikiem, a ktoś mi powie, a ja jestem kimś tam i jestem za. I w tym momencie nie ma dyskusji. Dyskusja się skończyła, prawda? Bo nie ma tej odniesienia do tej obiektywnej prawdy. Każdy ma swoje kryteria, które mogą być powiedziane, a bo ty, żeś się ustalił taki układ, prawda, kryteriów, a ja mam inny. Tymczasem chyba no, trzeba nam powrotu do tego arystotelesowskiego adequatio rei et intellectum.
Katolik ma podwójne źródło dla znalezienia kryteriów prawdy. Z jednej strony źródło ludzkiego rozumu. Rozum jest tą instancją poznawczą w człowieku, w każdym człowieku. I dlatego katolik zawsze argumentuje albo wychodzi z pozycji rozumu i dodatkowo wspiera się argumentami wiary, czyli z objawienia, to znaczy łaską, która oświeca i rozszerza poznanie rozumu, albo idzie inną drogą, że wychodzi od prawd wiary i pokazuje, że one korespondują świetnie z prawdami, które są poznane przez nasz rozum, że nasz rozum jest zdolny do poznania właśnie prawdy. I tutaj chciałbym w tej konkretnej kwestii tego oglądu niejako embrionu w pierwszych fazach jego rozwoju w łonie matki powiedzieć, że od roku 1954 cała ludzkość, czyli cała nauka światowa może rzeczywiście oglądać rozwój embrionalny, przyglądać się rozwojowi człowieka w aspekcie biologicznym od pierwszych stadiów zaistnienia człowieka w łonie matki. I to jest rzecz zdumiewająca, że jeden z najwybitniejszych uczonych w dziedzinie anatomii, Erich Blechschmidt, wybitny badacz embrionu ludzkiego, on wyszedł od tezy niemieckiego Darwina Ernsta Haeckla, że embrion w pierwszych stadiach, embrion ludzki, czyli człowiek w pierwszych stadiach swojego rozwoju w ciągu pierwszych 3 miesięcy jest embrionem zwierzęcym. Ale żeby Państwu powiedzieć, już to kiedyś nadmieniałem, ale w tym kontekście też warto powiedzieć, jak ideologia zawsze posługuje się kłamstwem. Ernst Haeckel nigdy nie widział embrionu ludzkiego. Dlatego, że to dopiero w 1954 po raz pierwszy można było ten embrion od pierwszych jego stadiów oglądać. I w związku z tym to, co niemiecki Darwin, Ernst Haeckel miał do dyspozycji, to były embriony psów. On tylko badał embriony psów, a mówił o rozwoju i pisał o rozwoju embrionalnym człowieka. A więc tak okłamuje się ludzkość. I jak mu zwracano nawet na to uwagę, to właśnie Ernst Haeckel nie mógł odeprzeć tych argumentów, że jak jego koledzy pisali, Haeckel, ty przecież badasz embriony psów. I jak ty możesz pisać, czy też określać wyniki swoich badań i je przetransponowywać na płaszczyznę rozwoju embrionalnego człowieka? A więc proszę zobaczyć, jak ideologia sięga po kłamstwo, po fałsz, żeby tylko po prostu urzeczywistnić się jako ideologię. Przepraszam. I tutaj, drodzy państwo, właśnie bardzo warto na to zwrócić uwagę w tych centralnych kwestiach, że z katolickiego punktu widzenia, ponieważ wiara katolicka bazuje na rozumie, dlatego we wszelkiego rodzaju dyskusjach warto używać podwójnego rodzaju argumentacji. Z jednej strony, jako katolicy powinniśmy rozwijać nasz rozum, zdobywać rzetelną wiedzę, badać, naprawdę rzetelnie badać rzeczywistość, także rzeczywistość embrionalną człowieka. Czyli używać argumentów racjonalnych w naszych rozmowach, dyskusjach, także w polityce, także w prawodawstwie polskim. Zawsze sięgać do argumentów racjonalnych. Ale z drugiej strony też nie wstydzić się, ani nie ograniczać do sfery argumentacji racjonalnej, tylko jako katolicy mamy prawo i obowiązek wspierać naszą argumentację rozumową, argumentacją z obszaru wiary, czyli łaski, czyli objawienia, to znaczy Biblii i nauki Kościoła. Mamy do tego prawo, dlatego że, a tym bardziej na płaszczyźnie dogmatycznej, absolutną i niekwestionowalną prawdą jest, że Bóg jest stwórcą świata, choćby jeden z dogmatów. A proszę zobaczyć, z pomocą teorii ewolucji Darwina, czy Ernsta Haeckla, czy innych neodarwinistów, ewolucjonistów, my nie możemy głosić prawdy od tej zdefiniowanej prawdy, od dogmatu o tym, że Bóg jest stwórcą świata. Czyli przy akceptacji teorii ewolucji Darwina negujemy zdefiniowaną prawdę, czyli zdradzamy prawdę katolicką w samym rdzeniu. I później wszystko nam się rozpada. Bo jeśli pytamy o normy moralne, a więc w jaki sposób ustosunkować się do embrionu ludzkiego, przecież to jest taka swawola, to jest takie okłamywanie narodu poprzez niektórych polityków, którzy mówią, że chcą pomagać kobietom. Dobrze, jeśli chcecie pomagać, to pomagajcie.
Że chcą szczęścia, że chcą...
Tak, że jeśli chcecie uszczęśliwiać, to uszczęśliwiajcie. Ale jeśli dokonujecie morderstwa, bo jeśli embriony, które powstaną, zostaną unicestwione, bo już są niepotrzebne, to znaczy, że wtedy traktuje się człowieka jak rzecz, jak numer, czyli tak, jak traktował Adolf Hitler, Stalin, tylko że dzisiaj w innej formie, na przykład zapłodnienia in vitro i tak dalej. Ale to są typowo hitlerowsko-stalinowskie metody urzeczowienia niezwykłego podmiotu ludzkiego, którym jest każda osoba ludzka nietykalna w swojej godności, i to są procedury czy metody łamania prawa w sensie traktatu lizbońskiego, czy też deklaracji praw człowieka z 1948 roku i innych układów międzynarodowych czy paktów praw ludzkich. W każdym bądź razie, że to jest zdrada demokracji w samym rdzeniu. W samym rdzeniu. Jest to, co Jan Paweł II powiedział, po prostu zakamuflowany totalitaryzm albo proweniencji komunistycznej, albo liberalistycznej.
Tak znów dla zobrazowania tego, o czym tutaj mówimy, pamiętam taką dyskusję kiedyś w studiu telewizyjnym. Naprzeciw siebie siadły dwie osoby, pani z Legionu Maryi i jakiś taki współczesny, bardzo agresywny, młody człowiek, jakiś liberał, nie liberał, nie pamiętam, co on tam reprezentował. I rzeczywiście te osoby z Legioną Maryi, z Różańcem, podawały właśnie ten argument dogmatyczny, prawda? Bóg jest panem życia, zatem nie można tego, zatem to jest niegodziwe, takie postępowanie z ludzkim embrionem. Na co tenże liberał czy komunista wyskoczył z taką agresją i krzyknął, że nie dla wszystkich, tak jak dla pani, dwukomórkowy organizm jest człowiekiem. I w tym momencie zabrakło tej dalszego ciągu argumentacji rozumowej, bo trzeba było wtedy temu człowiekowi zadać pytanie. W takim razie, jeżeli nie od dwóch, to od ilu komórek według pana zaczyna się człowiek? Podoby jakąś tam cyfrę, nie wiem, 1000, 2000. No myśmy u pana policzyli, pan ma tylko 500. Czyli co, można pana zabić teraz? Wylać do zlewu? Prawda? To, o czym ksiądz profesor powiedział, szalenie istotna sprawa. To wiara i rozum są tymi dwoma skrzydłami, na których my się unosimy. Zawsze, gdy czegoś zabraknie, to jest to takie no nie do końca przekonujące. To można to jakoś tam ominąć, obalić. To jest, ta dyskusja jest taka niepełna. Nie mamy tej pełnej, prawda, broni przeciwko tym agresywnym atakom kłamstwa.
Dlatego tak niezbędnym, ojcze Jacku i drodzy państwo, dziękując wam wszystkim za taką wspaniałą atmosferę tworzenia tego naszego spotkania na tak ważny, centralnie ważny temat w aktualnych dziejach Polski, Europy i świata i w ogóle kultury ludzkości. Tak ważną jest, drodzy państwo, żeby mieć argumenty naukowe do dyspozycji. A wielka nauka, trzeba przyznać, że mamy wielkich uczonych na przestrzeni wieków. Trzeba znaleźć do nich dostęp, trzeba sięgać do ich dzieł, trzeba je studiować, wspierać się tymi argumentami racjonalnymi. I właśnie tego profesora Ericha Blechschmidta bardzo polecam. Jego dzieła są właśnie głównie w języku niemieckim, ale właśnie warto byłoby nawiązać. I jego teza po wieloletnich badaniach, choć pierwotnie był ewolucjonistą i zwolennikiem teorii ewolucji i Darwina, i Heckla, swojego rodaka, to jednak poprzez systematyczne badania po prostu doszedł sam do przekonania, badając rozwój embrionu ludzkiego na przestrzeni tych 9 miesięcy, doszedł sam do przekonania, że człowiek nie rozwija się, by stać się człowiekiem, czyli embryon nie rozwija się, by stać się człowiekiem, czyli embrionem ludzkim, lecz człowiek jest człowiekiem od początku. Fundamentalna teza. Ale z drugiej strony, drodzy państwo, chcę powiedzieć, że jeżeli, bo nie każdy może być fachowcem w każdej dyscyplinie nauki i nie każdy może uprawiać naukę w ogóle, ale już takie, myślę, ojcze Jacku, świadectwo tych pań z Legionu Maryi, które z pozycji wiary prezentują tę naukę Kościoła, jest niezwykle cenne. I jeśli państwo nie jesteście uczonymi, to wtedy radzę, żeby z pozycji własnego rozumu i właśnie, ale zaświadczyć o prawdzie, tak jak to kiedyś apostołowie właściwie nie byli uczonymi, a jednak ich zadaniem było stać się świadkami Boga, czyli zaświadczyć, przypomnieć i wypowiedzieć. I czasami właśnie to zaświadczenie właśnie jest najważniejsze, tak jak ksiądz Jerzy Popiełuszko. On nie był uczonym, ale muszę powiedzieć, że w tych niektórych przecież nie tak dużo powiedział tych kazań. Te kazania nie były bardzo długie, ale one są, mają taką kwintesencję, są tak zbite treściami, są takie świetne, że trzeba przyznać, że wiele dzieł naukowych, gdyby je tak wycisnąć, to po prostu pewnie niewiele by pozostało, a tutaj kapłan, który dał świadectwo dla Chrystusa w okresie komunistycznym wobec ideologii i jakkolwiek by nie oceniać, to jest to, drodzy państwo, niezwykłe, bohaterskie, na wskroś katolickie świadectwo wiary, zaświadczenia o prawdziwości Ewangelii, o prawdziwości bóstwa i człowieczeństwa Jezusa Chrystusa, o prawdziwości Kościoła, o świętości Kościoła. Są to niezwykłe rzeczy. I warto właśnie czasami po prostu zaświadczyć o Bogu z pozycji wiary. I za to wszystkim Państwu i wszystkim naszym świadkom prawdziwej Ewangelii Jezusa i Kościoła z całym sercem dziękuję.
Bo rzeczywiście tak jest, jak to się działo w przypadku księdza Jerzego, czy patronów dnia dzisiejszego. I my musimy być tego też świadomi, że często, gdy stajemy do jakiejś dyskusji z różnymi ludźmi, okaże się, że poziom kłamstwa i agresji jest tak wysoki, że żadne argumenty, czy argument wiary, czy argument rozumu nie przemawiają. I tak jak w przypadku tu wspomnianej historii tych dwóch pań z Legionu Maryi, rzeczywiście najcenniejszym okazało się ich świadectwo, wyznanie i potem pewien ogromny taki spokój, gdy po drugiej stronie było szaleństwo, była złość, była gwałtowność wielka, a tutaj po prostu był wielki pokój w sercu, poparty właśnie tym znakiem, obrazem Matki Bożej trzymanym w ręku i różańcem. I no, do tego dochodzimy, bo tak jak powiedzieliśmy to na początku, my jesteśmy wyznawcami prawdy, ale pojętej nie jako jakiś zbiór reguł, ale prawdy, która ma imię Jezus Chrystus. I tutaj świadectwo polega na tym, że my trwamy przy Nim wiernie.
To jest, Ojcze Jacku, ciekawe i dziękuję za tę inspirację. I drodzy Państwo, że jeśli ktoś jest rasowym ideologiem, on nie jest zdolny ani do przyjęcia argumentów rozumu, ani do wysłuchania argumentów wiary. On ma całkowicie zdeformowanego ducha. On jest zamknięty. Każda ideologia ma to do siebie, że zamyka. I na tyle, na ile jest systematyczną, bo niektóre ideologie są bardzo systematyczne, czyli totalne, to zamykają człowieka totalnie, a więc na każdy argument racjonalny. Cokolwiek by nie mówić, i czasami słyszymy w rozmowach, cokolwiek byś nie powiedział, to ja wiem swoje. Od razu się czuje rasowego ideologa. Nawet jeśli on jest bez studiów, bez szkoły. Natomiast rasowego człowieka dojrzałego duchowo rozpoznaje się po tym, że on jest otwarty zarówno na argumenty rozumu, jak też i na argumenty wiary. Ale drodzy Państwo, ja się przekonałem w moich już wieloletnich debatach z rasowymi ideologami, różnymi, nie tylko komunistami, ale liberałami, heglistami, kantystami, czy heideggerystami, czy nawet nazistami, przekonałem się o jednym. Najlepszą metodą w rozprawach z ideologami jest poprosić, żeby się wypowiedział ten ideolog do końca. I drodzy Państwo, moje doświadczenie mówi coś takiego, że ten ideolog, on nawet w krótkich wypowiedziach, on sam sobie zaprzeczy. I wtedy można tylko stwierdzić, że proszę Pana, proszę Panią, Pan sam zaprzecza swojej wypowiedzi. I tylko wystarczy go pytać, dlaczego? Dlaczego tak sądzisz? I ja myślę, że jak zobaczycie Państwo, że to jest, ja sprawdziłem przynajmniej w moim doświadczeniu tym naukowym czy życiowym, najlepiej pytać ideologów, tylko stawiać jedno pytanie. Dlaczego? I proszę mówić dalej. Dlaczego? I po prostu ideologia jest tak absurdalną, a już nie mówiąc o komunizmie, to jest wszystko takie sprzeczne w sobie, takie absurdalne, takie nielogiczne, że jeśli ktoś pozwala uczynić siebie, przepraszam, takim śmietnikiem ideologicznym, ale to jest jego punkt, jego problem. Ale ja uważam, że człowiek, będąc człowiekiem, jest taką wielką bytowością, że nigdy nie powinien redukować swojej niezwykłej bytowości duchowo-cielesnej do bycia brudnym, zaśmieconym i zeszpeconym śmietnikiem.
Odbierzemy już telefony od Państwa. Tak jeszcze gwoli tylko z obrazowania, może takiego humorystycznego trochę, tego, o czym ksiądz profesor powiedział przed chwilą. Pamiętam, kiedyś taka dyskusja była. No i rzeczywiście było danie pola do popisu właśnie takiemu człowiekowi, który miał bardzo dużo do powiedzenia, a w ogóle nie chciał nic słuchać. No i ten człowiek mówił, a w końcu padło pytanie od słuchaczy. No ale proszę pana, o co właściwie panu chodzi? Na co padła odpowiedź? No właśnie, o co mi chodzi? I tutaj doszliśmy do takiego dość humorystycznego, prawda, rozwiązania całego sporu. Drodzy Państwo, w naszym studiu jest ksiądz profesor Tadeusz Gus. Zapraszamy teraz do rozmowy. Telefony do studia w Toruniu. 56 655 23 55 dla Polski Północnej, 56 655 23 56 dla Polski Południowej. Dla zagranicy podobny numer telefonu z końcówką 33 lub 66, kierunkowy 0048, za oceanu 01148. Odbieram pierwszy telefon. Słucham Radio Maria. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki.
Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto mówi skąd?
Mówię z Kościelca.
Tak. Proszę może tylko ściszyć radio i słuchamy pana, jak pan chce włączyć się w naszą rozmowę.
Halo?
Tak, tak.
Bardzo mi się podoba pan profesor. Bardzo mi się podoba ojciec. Bardzo mi się podobacie. W moim życiu jest tylko zawsze w sercu Bóg. I ja miałem dzisiaj zadzwonić, akurat ojciec kiedy występował z rana. Chciałem poprosić, żeby nasi księża, którzy, no jest ofiara na coś, jest ofiara na coś. Ja myślę tak, że pomóc Radiu Maria należy w ten sposób, że jakąś składkę dwa razy w roku po prostu Kościele przyprowadzi, myślę, że wielu ludzi dobrego serca włożą nam jakąś skarbonkę. Niech to będzie na to Radio Maryja, bo jeżeli ona może upaść, to upadnie cała Polska. Jeżeli Radio Maryja upadnie, to upadnie cała Polska. To jest jedyna prawda. Od was pochodzi jedyna prawda.
Tak, ja myślę, że
żeby sposoby
sposoby, wie pan, pomagania, dziękuję za tę sugestię, pozdrawiam pana. Myślę, że sposoby pomagania radiu są różne. Najlepiej, najskuteczniej czynić to poprzez właśnie te wpłaty na rachunki bankowe, których my numery tutaj podajemy. To jest najpewniejsze i wtedy wiadomo, kto, co, dla kogo, komu, jak. I tu nie ma żadnych wątpliwości. Ale dziękuję za tę sugestię, dziękuję, bo odczytuję w niej troskę także pana o dzieło Radia Maryja, za co jestem naprawdę głęboko wdzięczny. Ale odbiorę teraz kolejny telefon. Słucham Radia Maryja, halo.
Dobry wieczór, Andrzej z Londynu.
Dobry wieczór, witamy, szczęść Boże.
Ja mam do księdza profesora parę pytań. Halo?
Tak, tak.
Niech mi ksiądz odpowie, skąd były takie badania DNA całej ludzkości i w Nowej Zelandii, i w Australii, i w Japonii, i w Europie, i wszystkie ślady zawiodły do Afryki, do jednego plemienia. Poza tym, skąd, niech ksiądz się dotnie z tyłu, skąd ksiądz ma kosio gonową, niech się ksiądz zastanowi. I teraz niech mi ksiądz odpowie, 98% genów ma taki sam, szympans ma 98% genów takich samych jak ma człowiek. I niech mi ksiądz odpowie, skąd się człowiek wziął, według księdza, czy spadł z powietrza?
Panie Andrzeju, już oddaję tutaj głos księdzu profesorowi, ale powiem tylko tyle, że prosty samolot ma 98 śrubek takich samych jak samochód, ale nie jest samochodem.
Ale to nie można porównać samochodu no, ale, z człowiekiem.
Ale pan porównuje szympansa z człowiekiem.
Nie, niedawno co było pokazywali naszego praprzodka sprzed paru milionów lat.
Tak, tylko że, panie Andrzeju, co wynika z tego, że 90% genów w szympansie jest takich samych?
98%.
Znaczy 98% genów szympansa jest takich samych jak geny człowieka. Co z tego wynika?
To, że była jedna linia małp i później się rozdzielił szympans i człowiek. To przecież człowiek jest małpą, tylko że rozum się rozwinął.
Aha, rozumiem. No można to i też tak ująć.
Tak samo można powiedzieć, jak ci Żydzi ortodoksyjni mówią, że człowiek, oni obchodzą 5700 któryś rok, bo według nich 5700 lat temu powstał człowiek, człowiek się zjawił nagle. Czy to jest prawda? No przecież to jest głupota całkowita. Ale ortodoksyjnemu Żydowi tego nie powie, bo on powie, że to jest prawda. Rozumiem. Tak samo jak muzułmanin powie, że jak zginie śmiercią męczyńską, to będzie miał 72 dziewice. Nawet muzułmanin, który skończył Oxford, to będzie się upierał przy tym, że to, bo taki jego prorok Mohamed tak mu powiedział, czy napisał w Koranie.
Panie Andrzeju, proponuję, żebyśmy...
No to tak samo jak żydowski kaznodzieja Jezus Chrystus powiedział to i to i ksiądz to wierzy. No,
no tak, ja w to wierzę święcie.
No tak,
dziękuję,
bo on określił, że jest Bogiem.
Pozdrawiam pana, dziękuję.
No, dobranoc,
szczęść Boże. Proponuję, zanim też oddam głos, żebyśmy jednak nie wyśmiewali tak wiary innych, bo zarówno to, że ortodoksyjni Żydzi wierzą, że jest rok taki a taki, czy muzułmanie mają swoje wierzenia. Podchodźmy do tego z szacunkiem. W takich przypadkach skrajnych trzeba tylko dbać o to, żeby to nie szkodziło komuś tam innemu. Natomiast ja święcie wierzę w to, co powiedział Jezus Chrystus, Syn Boży. I to jest źródło życia, to jest źródło prawdy, to jest droga do osiągnięcia pełni człowieczeństwa. Księże profesorze, bardzo proszę.
Panie Andrzeju, tak wyczuwam, że to pytanie o początek życia ludzkiego bardzo intryguje pana. To zresztą już z formy pańskiej wypowiedzi można było wyczuć, że jest pan bardzo emocjonalnie, tak bardzo podchodzi do tego pytania i pięknie, że pan całościowo tak poszukuje i od strony swojego ducha, stawiając to pytanie, i także od strony emocji i w ogóle całej swojej egzystencji. Piękną jest ta troska pana, ale proszę pana, badania DNA wykazały, że w bytowości organizmu ludzkiego jest całkowicie inny układ chromozomów, aniżeli w bytowości szympansów czy w ogóle małp. I to z jednej strony, a więc nawet od strony biologicznej patrząc, i miałem zaszczyt wysłuchania wielu wykładów jednego z najwybitniejszych chemików niemieckich, profesora Bruno Vollmerta, który nam od strony chemicznej właśnie ukazywał te różnice także, i który właśnie, choć też pierwotnie, on zbudował wielki przemysł chemiczny na świecie, nie tylko w Niemczech, ale i na świecie. Genialny chemik, nawet nie tak daleki od Nagrody Nobla, ale właśnie jego punkt polegał na tym, że on początkowo był też zwolennikiem teorii ewolucji Darwina. I im dłużej badał, a jego literatura, na przykład w dziedzinie chemii polimerów, jest literaturą światową. Jest przetłumaczona na wszystkie główne, na 10 języków głównych światowych. I właśnie on też od strony chemicznej zajmował się badaniem tutaj DNA i właśnie też wskazał na to, że jest inny układ chromozomów w organizmie ludzkim. Ale, panie Andrzeju, drodzy państwo, to, co jest jeszcze ważniejsze, a mianowicie Dlaczego człowiek mógł powiedzieć i może powiedzieć: jestem człowiekiem, myślę, miłuję, po prostu wypowiedzieć w słowie, a więc tworzyć język. Gdzie jest racja tego? I tutaj, drodzy Państwo, niestety samo badanie organizmu ludzkiego w aspekcie biologicznym nie daje nam żadnej odpowiedzi na to, że w organizmie ludzkim, który jest biologicznie w dużej mierze podobnym do organizmu właśnie zwierząt, podobnym, ale niepokrewnym, panie Andrzeju, nie ma pokrewieństwa właśnie między organizmem ludzkim, nawet w aspekcie biologicznym, a organizmem zwierzęcym. I dlatego też wszystkie próby światowej nauki, a więc szwajcarskiej, niemieckiej, amerykańskiej czy japońskiej, wszystkie próby na przykład pogodzenia organizmu zwierzęcego i wykształcenia w organizmie zwierzęcym nawet istniejącego już embrionu ludzkiego nie powiodły się. Czyli panie Andrzeju, jeśli dobrze rozumiem, jest z takim gorliwym zwolennikiem teorii ewolucji, że po prostu nastąpiły te przeskoki jakościowe na drodze makromutacji i selekcji, panie Andrzeju, przecież to jest niedorzeczność, żeby poprzez unicestwienie organizmu małpy powstał żywy organizm ludzki. Proszę zauważyć, że wszystkie próby implantacji żywych embrionów ludzkich w organizmy zwierzęce nie powiodły się. Wszystkie są negatywne. Nikt na świecie, żaden z instytutów, a znam fachowców na przykład angielskich, którzy pracują w najlepszych instytutach badawczych na świecie, w Szwajcarii czy w USA, i mówi się wprost o tym, że pracuje się potężne miliardy dolarów czy euro, wydaje się na to, żeby powiodła się ten przeskok pomiędzy organizmem zwierzęcym a ludzkim, i do dzisiaj jest missing link, czyli brakujące ogniwo. Nie ma tego. Ani w odkryciach archeologicznych nie znaleźliśmy ani jednego przeskoku. Bo gdyby tak było, panie Andrzeju, to wtedy musiałyby istnieć formy pośrednie między organizmem zwierzęcym a ludzkim. Musiałyby w fosiliach być ukryte, a tego nie ma. W fosiliach mamy z gotowymi organizmami do czynienia. I tak, następnie czas powstania. Panie Andrzeju, drodzy Państwo, jeśli chodzi o czas, stwórcą czasu jest Bóg. Materia nie stworzyła czasu. Nie ma możliwości stwarzania. Tak jak i zresztą duch ludzki. Nawet duch ludzki nie ma możliwości stwarzania. I w związku z tym, skoro Bóg jest architektem czasu, to właśnie On zadecydował o tym, że pierwszy człowiek, i to jest moje dogłębne przekonanie, irracjonalne, i przekonanie jednocześnie z pozycji wiary i objawienia. Pierwszy człowiek został w całości stworzony przez Boga. W całości. W wymiarze ducha i swojego ciała. I wszystkie najnowsze odkrycia naukowe w genetyce, wszystkie, panie Andrzeju, podpierają i coraz bardziej dokumentują tę tezę Biblii o tym, że Bóg, że organizm ludzki nie jest możliwy do rozwoju na drodze ewolucji. Coraz wszystkie najnowsze odkrycia. A jeśli chodzi o ten czas, proszę pana, my wiemy, że Biblię z katolickiego punktu widzenia interpretujemy zarówno dosłownie, jak też i alegorycznie. Czyli jeśli mamy pewne przestrzenie Słowa Bożego, interpretujemy dosłownie, ale oczywiście, że do interpretacji Słowa Bożego powołany został Kościół. To nie może być, panie Andrzeju, tak, że pan Andrzej jako prywatna osoba, czy ja jako prywatna osoba, możemy sobie powiedzieć, prawda o Biblii jest taką. Dlaczego nie możemy powiedzieć? Możemy zgłębiać prawdę o Biblii, ale ani pan jako prywatna osoba, ani ja jako prywatna osoba nie zostaliśmy powołani przez Boga do interpretacji Słowa Bożego. Ten mandat, czyli łaskę i światło do interpretacji Słowa Bożego, otrzymał Kościół Święty. Tak jak kiedyś mieli ten mandat prorocy i święci Starego Testamentu. Tak dzisiaj ma go Kościół. I Kościół na przestrzeni wieków właśnie przekazuje tę prawdę, która jest dogmatem, a żadnej prawdy dogmatycznej nie obalono. Wszystkie i nauki szczegółowe to tylko potwierdzają prawdę wiary. To jest zdumiewające. I właśnie tutaj w tej kwestii myślę, że czy należy to przekonanie w judaizmie wziąć faktycznie, że tyle tysięcy lat istnieje i tak dalej, czy też zinterpretować tę datę alegorycznie, ja uważam, tego Kościół Święty nie uczynił. Po prostu ta sprawa pozostaje otwartą. I w związku z tym możemy tylko powiedzieć o jednym, tego jesteśmy pewni, że czas jest darem Stwórcy Boga. Natomiast w którym roku, o której godzinie został powołany człowiek, nie wiemy, ale dopiero w wieczności będzie ta prawda nam daną, jak zobaczymy Boga. On dopiero wtedy nam to wszystko wyjaśni, ale jedno jest pewne, że dotychczasowa nauka i przede wszystkim, że dowód leży po stronie nauki, panie Andrzeju, to nauka musi udowodnić, że Kościół się myli, mówiąc, że Bóg stworzył człowieka. A jeśli Kościół tak uczy na podstawie Słowa Bożego Biblii, Starego Testamentu, Księgi Rodzaju, to teraz, jeśli nauka czy uczeni nie zgadzają się z tą tezą, to oni muszą przedstawić konkretne dowody. A panie Andrzeju, drodzy państwo, do dzisiaj nie mamy nawet najmniejszego dowodu na to, że człowiek powstał na drodze ewolucji. Nie mamy ani jednego najmniejszego śladu, nawet śladu nie mamy, potwierdzającego, że teoria ewolucji Darwina ma rację.
Ja tutaj także może tylko tyle bym powiedział, abstrahując już od tych argumentów z wiary, o których powiedzieliśmy. Tutaj, panie Andrzeju, tutaj też bym bardzo prosił, żeby to, jeżeli pan na przykład nie podziela pewnych rzeczy, czy u Żydów, czy u muzułmanów, czy u katolików, ma pan do tego prawo, jest pan człowiekiem wolnym, ma pan prawo poszukiwać, mamy nadzieję, że kiedyś pan prawdę znajdzie, ale nie ma pan prawa do bluźnienia przeciwko wyznawanej wierze, także naszej. Miałem wrażenie, że gdybyśmy nie zakończyli naszej rozmowy, to pewnie by to się tak jakoś w tej gwałtowności potoczyło. Ale odnoszę się jeszcze do tego argumentu 98% genów. Właśnie te 2% mówi o tym, że człowiek jest człowiekiem, a małpa jest małpą. A nie, że małpa jest prawie człowiekiem, albo człowiek jest już czymś więcej niż małpą. Mogę taki ilościowy argument dać inny, panie Andrzeju. Ma pan na przykład na koncie bankowym 100 milionów, tak, 100 milionów to jest 9 cyfr i tam by była na przykład symbol, jedna literka, symbol waluty, czyli 10 jest 10 cyfr, tak? I mamy 100 milionów zakończone literką E i mamy 100 milionów zakończonych literką Y, symbolem, na przykład jena, czy czegoś tam, nie? Czy jakiegoś tam arabskiego z Afganistanu jakiejś tam waluty. No to przecież to samo, to tylko jednym się różni cyferką, prawda? Tylko jedną, no to już jest to samo. A przecież jedna suma to jest nawet pudełko zapałek nie kupi się za to, tak? Za te afgańskie pieniądze, które oni tam w walizkach noszą i kupują tam, nie wiem, kapustę na targu za walizkę pieniędzy. Dlatego nie mówmy, panie Andrzej, nie mówmy o tym, że no 90% genów, no to czyli już jestem małpą, tak? To co jest w małpy z panu? Nogi? Włosy? Czy co jeszcze? Żołądek ma pan małpy? No, to jest absurd przecież. Żeby te rzeczy dokładnie nam pasowały, musi być 100% tej zgodności. A jeszcze, tak jak tutaj ksiądz profesor powiedział, organizm, człowiek, także to nie są tylko geny, to nie są tylko komórki, ale to jest jeszcze coś więcej. No dlatego prosiłbym nie szafować takim argumentem, że 98%, bo ten argument tutaj akurat znaczy tylko tyle, że właśnie te 2%, którymi się różnimy, które nie są takie same, stanowi o tym, że małpa, szympans nie jest prawie człowiekiem, tylko jest właśnie szympansem, dokładnie, tylko i wyłącznie albo aż szympansem, a człowiek nie jest nad, czy ekstra, czy mega szympansem, tylko jest człowiekiem. Aż, albo tylko człowiekiem. I te 2% o tym, jeżeli z punktu widzenia genetycznego patrzymy, według logiki, ja tu nie stosuję żadnych argumentów wiary, których pan zapewne nie podziela, to w takim razie je odsuwam na bok. Według logiki, matematyki, według logicznego, rozumowego myślenia, właśnie taka jest ta sytuacja. I o niczym więcej te 90% nam nie mówi, tylko właśnie o tym, że małpa jest małpą, bo ma 2% genów innych, a człowiek jest człowiekiem, bo ma te 2% właśnie innych też od małpy. Tylko tyle. Tak jest proste rozumowanie. Zatem nic pan tutaj, panie Andrzeju, żadnego miecza śmiertelnego w serce bijące katolickiej nauki pan nie wbił tymi 98%. No nie udało się. Odbiorę kolejny telefon. Słucham Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie pozdrawiam ojca Jacka i pana profesora.
Księdza profesora.
Przepraszam, to
Buza.
Ja myślałam o panu Andrzeju i powiedziałam pana.
A ty nie szkodzi. Proszę bardzo, słuchamy panią.
Mam dwa pytania do księdza profesora. Ksiądz dzisiaj mi wyjaśnił bardzo dużo rzeczy na temat filozofii Kanta, Hegla, ponieważ przez 5 lat miałam ciągle problemy na studiach, że dla mnie to jest nierealne, nielogiczne i wreszcie cię zrozumiałam, dlaczego to jest nierealne, nielogiczne i tak dalej. Czy ksiądz mógłby mi wyjaśnić jeszcze taką rzecz, którą jak Kościół pojmuje, jak ksiądz pojmuje słynną maksymę marksizmu, leninizmu, że byt określa tylko świadomość. Ci, którzy mówią, że jeżeli świadomość również określa byt, bo wpływa to na działania polityczne, to byli nazywani albo trockistami, albo zdrajcami. Także bardzo chciałabym wiedzieć, w jaki sposób ksiądz podchodzi. To byłaby kolejna rzecz filozoficzna dla mnie, wreszcie zrozumiała. I chciałam jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, że zatruwanie w formie ideologicznej, ideologii marksistowskiej, to jest właśnie stwierdzanie na każdym kroku i w neokomunizmie, i w komunizmie, że religia jest opium narodu, przez co trzeba z nią walczyć, bo otumania ludzi, a tak naprawdę to właśnie tamta ideologia ludzi otumania. I czekając na odpowiedź na temat tego, czy to byt określa świadomość, czy świadomość również określa byt, jak podchodzi do tego katolicka nauka filozoficzna, chciałam się odnieść tylko jednym zdaniem i słowem do wypowiedzi pana Andrzeja. Jeszcze tak bardziej po laicku. Pan Andrzej zadał takie pytanie, że no jak to skąd się wziął człowiek przecież nie z powietrza? Jeżeli nawet przyjąć, że człowiek wziął się od małpy, więc negujemy tutaj, że od Pana Boga, to teraz zadaję pytanie również na rozmyślenie panu Andrzejowi. To skąd się w takim razie wzięła małpa? Przecież też nie z powietrza. Została przez kogoś stworzona. Ale to tylko była taka dygresja i dlatego też pomyliłam właśnie pana Andrzeja z tytułem księdza. A tutaj bardzo mnie interesuje, bo mówię, ja akurat przez 5 lat byłam na fakultecie filozoficznym. Dzisiaj mi ksiądz bardzo pomógł, że jednak jestem normalna, że dla mnie były nielogiczne wywody Kanta i Hegla, ale jeszcze ta kwestia właśnie trockizmu, czy to byt określa świadomość, czy świadomość byt. Ja mam swoje zdanie. Dla mnie w zależności od okoliczności jedno określa drugie, ale chciałabym poznać zdanie bardzo mądrego księdza profesora.
Dziękujemy bardzo.
Pozdrawiamy was, Hełma.
Pozdrawiamy również. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję. Pani Ewo chyba, nie? Pani Ewa.
Tak.
Tak. I z Hełma Lubelskiego, myślę. I pozdrawiam i panią Ewę, i cały Hełm. Tam pracowałem na druga parafia. Moja to była właśnie w Bazylice Mniejszej Najświętszej Maryi Panny w Chełmie Lubelskim. Wspaniały czas i naprawdę niezwykły naród tam mieszka i kapłani wspaniali. Drodzy Państwo, tutaj jeśli chodzi, najpierw odniosę się do pojęcia świadomość. Nie ma w materializmie świadomości jako świadomości. Nie ma. Świadomość określamy zawsze, że jest funkcją ducha. Ale ponieważ w materializmie, czyli w materializmie socjalistycznym i komunistycznym nie ma ducha, to są tylko pojęcia zapożyczone, ale one nie są właśnie pojęciami sensu stricte, które mówią o świadomości, czy o duchu, czy o duszy. Marx z Engelsem używali tych pojęć, ale tylko po to, żeby po prostu intrygować, czy też po prostu jakoś nie umieli się uwolnić od tych pojęć. Musieli jednak do nich nawiązywać. Ale to była materia. I w związku z tym, skoro wszystko jest materią, pani Ewo, to wtedy jest jasne, że byt określa świadomość, to znaczy, że byt, materia określa całą kulturę. A proszę zobaczyć, klasyczne rozumienie kultury oznacza, że jest to ingerencja duchowej istoty, taką, którą jest człowiek, w życie świata, kosmosu. I nawiązując jeszcze do pana Andrzeja, właśnie tutaj rzeczywistość jest analogiczną, czyli podobną. To znaczy, że istnieją pewne podobieństwa między istotami żywymi, jak rośliny, zwierzęta i ludzie, ale tak jak z żadnej rośliny nie można wyprowadzić zwierzęcia, nie ma takiego przykładu. Tak też z żadnego zwierzęcia nie można wyprowadzić człowieka. Bo proszę zobaczyć, pomimo podobieństwa biologicznego czy fizykalnego, my na przykład podlegamy tym samym prawom przyrody, jak zwierzęta, na przykład prawu ciążenia. Wszystkie zwierzęta podlegają prawu ciążenia. Tak samo i nasz organizm. Dlaczego? Dlatego, że są to prawa przyrody, czyli prawa, którym podlegają wszystkie istoty posiadające ciało, a więc materię. Ale tutaj, ponieważ marksizm i Marx z Engelsem nie mieli do dyspozycji ducha, a chcieli jednak nawiązywać, żeby ideologizować, to trzeba nadmienić, że jakiś duch jest, bo przecież nie można ludzkości, która ma kilka tysięcy lat, powiedzieć nagle, która żywiła przekonanie, że ma ducha, nie można powiedzieć, to ideologia doskonale wie, że nie miałaby żadnego sukcesu. Gdyby nagle, tak jak i materialiści francuscy, gdyby powiedzieli, że nie ma ducha żadnego. Oni mówią, jak najbardziej jest duch, tylko że jest to duch materii, to znaczy on się nie różni od materii, to jest inna materia. I także tutaj, pani Ewo, proszę nie ulegać tym iluzjom, czy Marksa, czy Engelsa, czy marksizmu, później już w jego dalszym rozwoju, że czy dzisiaj nowej lewicy, że ktoś z nowej lewicy, a więc z rządów czy polityków lewicowych, że ktoś wierzy w to, że jest duch. Oni nie wierzą w to. Oni nie akceptują. Dlatego, że to jest materialistyczne myślenie. A jeśli chodzi o zatruwanie ideologią komunistyczną, to rzeczywiście, że ideologia komunistyczna sprawia, że religia słabnie. I proszę zobaczyć, między innymi dlatego jest dekomunizacja Polski na płaszczyźnie naukowej konieczną, żeby ludzi młodych, studentów, przecież tylu mamy studentów, coraz bardziej przybywa w Polsce studentów, a coraz bardziej wybywa młodzież z kościoła, z liturgii kościoła. Czyli co, o czym to świadczy? Że student, który ma przecież powinien mieć najbardziej światłe myślenie spośród młodych ludzi, narodu i państwa. Jeśli student zrywa z Bogiem, z religią, to znaczy, że w nauce dzieją się jakieś rzeczy bardzo niedobre. A to jest spowodowane między innymi tym, że niestety polski uniwersytet nie przeżył, nie przeprowadził, nie wyraził zgody na dekomunizację nauki. Nie tylko na lustrację, poza pewnymi wyjątkowymi ośrodkami, jak na przykład nasz katolicki uniwersytet w Lublinie przeprowadził taką lustrację, natomiast cały szereg uniwersytetów i wyższych uczelni nie przeprowadzili tej lustracji, choćby w tym sensie. Ale to nie jest szeroko pojęta dekomunizacja uniwersytetu. I dlatego też traktuje się religię jako coś niebezpiecznego. Także w środowisku intelektualnym. I tutaj tak bardzo potrzebna jest dekomunizacja, żeby pokazać, że religia katolicka w niczym nie zawęża, nie ogranicza, nie zacieśnia perspektyw badawczych w nauce, lecz wprost przeciwnie, stanowi ich fundament i niezwykle cenne odniesienie. A więc nauka w aspekcie badawczym, ona się pogłębia dzięki wierze chrześcijańskiej. Bo proszę zobaczyć, na przykład takie pojęcie jak osoba. Gdyby nie było chrześcijaństwa, do dzisiaj nie wiedzielibyśmy, że człowiek jest osobą. To zawdzięczamy chrześcijaństwu.
Powtórzmy raz jeszcze, to dla wszystkich wyznawców darwinizmu, nawet gdyby przyjąć, że człowiek pochodzi od małpy, nie rozwiązuje to pytania, od kogo czy od czego pochodzi małpa. To pytanie tutaj, które postawiła pani Ewa, a ja odbiorę kolejny telefon. Słucham Radio Maryja. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Już ściszam tak, radio.
Jesteśmy już na danie. Proszę się przedstawić, może z imienia, skąd telefon.
Henryk ze Śląska. Mieszkałem również 20 lat w Niemczech, także serdecznie pozdrawiam księdza profesora doktora Guza. Myśmy mieli kiedyś z żoną taki problem i zadzwoniliśmy do doktora Guzewicza, który jest fachowcem w dziedzinie małżeństwa i on nam bardzo pomógł. Dał nam receptę. I ja bym poprosił księdza profesora, że tak, przepraszam, że tak, taką prośbę mam, żeby dał jakąś taką swoją receptę na uzdrowienie Polski i w jaki sposób ją wprowadzić.
No, panie Henryku, trudne zadanie, ale spróbujemy przynajmniej coś naszkicować. Pozdrawiamy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie Henryku, bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam też małżonkę i rodzinę. I ja tak sądzę, że pomimo tego, że to pytanie pana Henryka jest i zaskakujące, i bardzo wymagające, to w sumie ta recepta jest prosta. Na płaszczyźnie rozumu trzeba Polsce powrócić do prawdy. Na płaszczyźnie wolności, czyli wolnej woli, do miłości i do dobra. Na płaszczyźnie sumienia do porządku boskiego, czyli prawa boskiego, dekalogu, prawa naturalnego w klasycznej interpretacji. Na płaszczyźnie całej osoby ludzkiej jako istoty i rozumnej, i emocjonalnej, i cielesnej trzeba powrócić do piękna, żeby w sztuce piękno było i tym najważniejszym celem w porządku natury. Piękno. Bo takie było pojmowanie klasyczne sztuki. Tworzyć piękno. w gospodarce polskiej, żeby tworzyć rzeczywiście dobrobyt ekonomiczny narodu i społeczeństwa i współpracować z różnymi narodami świata. Na płaszczyźnie polityki zadbać naprawdę rzetelnie, bez obaw, bez ciasnoty, bez prymitywizmu ideologicznego, zadbać o Polskę, o polską rację stanu. A co stanowi tę rację stanu? Człowiek jako człowiek, małżeństwo, rodzina, gmina, miasto, wieś, uniwersytet, zadbać o to. I o rozwój całej polskiej kultury. W mediach zadbać o prawdę. Nic więcej. Nie trzeba się obawiać prawdy. Niech prawda zwycięży. A proszę zobaczyć, tam gdzie się typuje partię, a nie prawdę, tam już jest akcent istotowo przesunięty. To nie jest droga do dobra wspólnego. Jeśli się stawia na partię jako partię. Albo jeśli się myśli partyjnie, albo jeśli się argumentuje partyjnie. Proszę zobaczyć, gdyby PO i PiS w Polsce, gdyby tylko uszanowali wolę narodu, wtedy wcześniej, przed kilkoma laty, to przecież naród im powierzył stery rządów. Nie doszło do tej koalicji i to przypuszczamy z jakich racji, ale proszę mi wierzyć, że uważam, że wtedy by doszło do koalicji pomiędzy najważniejszymi blokami partyjnymi, kiedy i jeden, i drugi, i jedna, i druga partia miałyby za cel dobro wspólne. To jedna partia by wiedziała, która przegrała tamte wybory parlamentarne, że ze względu na dobro wspólne jesteśmy przegraną partią, drugie miejsce zajęliśmy, powinniśmy przyjąć te ministerstwa gorsze i obsadzić je sobą. Wykażemy się, to w następnych wyborach my przejmiemy te najlepsze ministerstwa, które są kluczowymi ministerstwami w rządzie polskim. A więc proszę zobaczyć, brak ukierunkowania polityki polskiej na dobro wspólne, jako dobro wspólne. I tutaj nie ma problemu, że jeśli polityk polski zajmie się dobrem wspólnym, że on zaniedba dobro Europy. To jest kompletny absurd. Nigdy nie ma kolizji. Jeśli dba polityk polski o dobro wspólne Polaków, to on jednocześnie dba o dobro wspólne Europy. Ponieważ dobro wspólne Europy, fundamentem tego dobra wspólnego całego kontynentu Unii Europejskiej jest dobro wspólne poszczególnych narodów i państw Europy. Właśnie. I tutaj, drodzy państwo, mamy, w sumie, panie Henryku, zauważamy, że jeżeli sprowadzimy rzeczywistość do czynników pierwszych, czyli do tych pierwotnych ideałów, najwyższych, to wtedy zauważamy, że bardzo łatwo jest nawet uporządkować taki wielki organizm, czy też społeczność, jaką jest na przykład polskie państwo, prawie 40-milionowe, łatwo jest uporządkować w oparciu o prawdę, w oparciu o dobro, w oparciu o piękno, w oparciu o sprawiedliwość, w oparciu o poszanowanie godności każdego człowieka, małżeństwa, rodziny, wspólnot różnych, samorządów, o zadbanie o majątek narodowy na płaszczyźnie politycznej czy ekonomicznej, żeby podmiotem ekonomii był naród, żeby był stabilny, ekonomiczny i wtedy tworzy się wielka polityka w oparciu i na fundamencie dobra wspólnego. I rozkwita nauka, bo nauka rozkwita tylko wtedy, kiedy prawda jest sercem uniwersytetu, jest fundamentem, istotą i celem uniwersytetu. Natomiast jeśli ideologie wkradną się w życie uniwersyteckie, to wtedy nauka jest w marazmie. I mnie się wydaje, że polską naukę stać na wielkie sukcesy w światowej nauce. Ale to, że ich mamy tak mało, to wynika między innymi z tego, że nauka polska jest dalece zobowiązana wobec różnych ideologii, które deformują drogi Polaków do prawdy.
Ciekawa sprawa, tak na marginesie, księże profesorze, co do tej recepty. Otóż preambuła Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej brzmi następująco. W trosce o byt i przyszłość naszej ojczyzny, odzyskawszy w 89 roku możliwość i tak dalej, my, naród polski, wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga, będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzące z innych źródeł. Tu jest pewien, no z jednej strony prawda, dobro, sprawiedliwość i piękno są uznane za wartości uniwersalne, czyli jednakowe, ale w tym zdaniu jest zaprzeczenie, bo prawda, której źródłem jest Bóg, no, gdy ją wywiedziemy z innego źródła, to może okazać się, że to już nie jest prawda, tylko że wydaje się, że jest to prawda.
Tylko że, ojcze Jacku i drodzy państwo, ja myślę, że tutaj to jest bardzo ciekawe sformułowanie, mianowicie, że tak jak powiedzieliśmy sobie, że do prawdy prowadzą dwie drogi, zasadniczo dwie drogi. Droga rozumu i droga wiary. I teraz, jeśli ktoś rzeczywiście rzetelnie poszukuje, tak jak ten drugi człon o tym, że inni wyprowadzają te wartości z innych źródeł, to znaczy z rozumu. Bo proszę zauważyć, że rozum grecki i rzymski, on nie miał chrześcijaństwa do dyspozycji, bo go nie było. A jednak Grecy i Rzymianie, czy Egipcjanie, czy nawet Chińczycy dużo wartości wyprowadzili, choćby Konfucjusz, czy w innych kulturach pierwotnych, proszę zauważyć, że jest bardzo dużo analogii. I w związku z tym można powiedzieć, że prawdziwą jest teza, którą swego czasu reprezentowała ateistka Edyta Stein, późniejsza męczennica z Auschwitz i oczywiście karmelitanka.
Święta patronka Europy.
Właśnie. Która powiedziała, że jeżeli ktoś szuka prawdy, to wcześniej czy później wpadnie w ręce Chrystusa. Jako tej prawdy w tę prawdę objawioną. I dlaczego? Ponieważ, i myślę, że jeśli dobrze rozumiem, bo chciałbym pozytywnie zinterpretować tę motywację twórców tej konstytucji najnowszej. Mianowicie, że albo wychodzimy ze źródła, którym jest Bóg, czyli powiedzmy, że z objawienia wychodzimy, czyli z łaski, z porządku łaski, albo wyprowadzimy te treści z porządku natury i później jest szansa, że dokonamy tego kroku odważnego i z płaszczyzny rozumu przeniesiemy się w sferę łaski. Jest to możliwe.
No bo logicznie, jeżeli Bóg jest twórcą natury, to ja w naturze nie mogę poznać niczego innego niż to, co stworzył Pan Bóg. No to jest,
oczywiście,
to jest logiczne.
Tak.
Zatem może powiem inaczej, cytując tę preambułę, tutaj już do Pana Henryka. Panie Henryku, jest recepta. Jest recepta. Dobro, prawda, sprawiedliwość, dobro i piękno. Zacznijmy wreszcie tę konstytucję realizować.
Dosłownie. I proszę zobaczyć, teraz media, ileż mediów, koncernów medialnych można zaskarżyć właśnie dzięki polskiej konstytucji. Ileż mediów, które z premedytacją kłamią.
Odbierzmy kolejny telefon. W naszym studiu jest ksiądz profesor Tadeusz Gus. Proszę bardzo, Radio Maria, halo. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki.
Ale zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja ściszę tak, tego radio, tak?
Bardzo proszę, tak.
Halo.
Proszę się nam przedstawić, z imienia może ktoś, skąd telefon.
Moje imię Jan z Wielkopolski.
Witamy Panie Janie i słuchamy Pana.
Ksiądz profesor No, wspaniale mówię, ja jestem zauroczony, słucham zawsze, jak ksiądz profesor jest w Radio Maryja i chciałbym pewną taką praktyczną rzecz poruszyć, która dotyczy tego tematu dekomunizacji nauki polskiej. Znaczy, no wiadomo, dlaczego nie da się tego zrobić i ja myślę, że taki jak gdyby nakręcanie takiego runu na studia nawet, wiadomo, że wykształcenie jest dobrą rzeczą, ale myślę, że tutaj intencja tych, co to nakręcają, jest trochę inna. To znaczy, żeby przepuścić całe setki, miliony, tysięcy młodzieży przez uczelnie, które prowadzą, bo obserwuję to, znając różnych młodych ludzi, indoktrynację. I ponieważ na uczelniach jest ogromna ilość ludzi wychowanych po marksistowsku, to znaczy chodzi o profesorów, wykładowców i tak dalej, to ten człowiek jeszcze do końca liceum myśli troszeczkę inaczej, a w czasie studiów nabiera zupełnie innego myślenia, bo jest przepuszczony przez tą indoktrynacyjną maszynkę i ja to z różnych źródeł wiem i obserwuję i sam czasami to na żywo jak gdyby obserwowałem. Jeżeli i nawet miałem taką jako rodzic taki pewien problem, no na jaką, jeżeli moje córki miałyby studiować w Polsce, to ja kompletnie nie wiem, na jakiej, która uczelnia jest, jak to się mówi, bardziej czerwona, a która mniej. Po prostu nie wiem. I milion rodziców katolików także nie wie tego. Po prostu nie ma na ten temat żadnych informacji. No wiadomo, które uczelnie są katolickie, natomiast no to jest kilka, natomiast uczelni wszystkich jest razem no lepszych, gorszych, ale przecież to tym, którzy tworzą, nie o to chodzi, kilkaset tysiące, miliony właściwie, setki tysięcy, miliony rodziców wysyła swoje dzieci na uczelnie, płacąc najczęściej za to, bo wiadomo, że większość studentów to są osoby na studiach, studiująca w systemie płatnym, płacąc za to, wydając dzieci swoje na indoktrynację marksistowską, będąc katolikami. Nie ukrywam, że to mnie kiedyś trapiło i nawet podsunąłem komuś, kto miał takie możliwości jak gdyby techniczne i związanego z pewną organizacją, czy nie można by dla rodziców zrobić pewnego przewodnika po uczelniach właśnie od tej strony, to znaczy na jakiej uczelni, przecież chyba ci ludzie się tego nie wstydzą, na jakiej uczelni pracuje najwięcej profesorów, którzy byli członkami partii marksistowskiej, na jakiej uczelni pracuje najwięcej różnych ludzi, którzy wyszli z ich ręki i tak dalej. Po prostu jako rodzic katolik chciałbym wysłać dziecko, jeżeli na świecką uczelnię, to właśnie na taką, gdzie ona będzie, no niech będzie jak najmniej czerwona, bo kompletnie widzę, się tego nie da uniknąć. No i zostałem, chociaż moim zdaniem to jest taki poradnik, byłby logiczny, ale no trochę się ta druga strona przestraszyła, że to jest jak gdyby szukanie czarownic albo coś takie. To nie jest szukanie czarownic, ale szukanie prawdy. Po prostu ja chcę wiedzieć, kto uczyłby moje dzieci. Bo się tego nie wie, tak samo jak większość ludzi nie pamięta tego, że ci panowie, którzy podają się teraz na przykład, mówią, że są, jestem katolikiem, ale i wygłasza tezy zupełnie inne od tych, które są katolickie. I nie pamięta się tego, że przecież na przykład taka partia jak Platforma Obywatelska powstała na bazie byłego KLD, Kongres Liberalno-Demokratyczny. I to wcale nie była partia związana z jakąkolwiek religią i tych ludzi związanych z religią było tam jak najmniej. Przecież z tej partii pochodzi pan Tusk, Szetyna, Nowak i tak dalej. I teraz pan Nowak mówi, jestem katolikiem, ale Kościół nie powinien się wtrącać. Uważam, że poziom kłamstwa w tej chwili jest taki, a liberałowie mają to do siebie, że oni mogą kłamać i nie łamią żadnych zasad, bo tych zasad nie mają. I dla nich kłamstwo nie jest niczym, więc ja podejrzewam, że z powodów politycznych gotowi są tak bezczelnie często kłamać, jeżeli chodzi o sprawy religijne. Tak podejrzewam po prostu. Żałuję kiedyś, w czasach historycznych właściwie w tej chwili już, na uczelniach były wspaniałe dysputy, że ktoś kogoś wyzywał na taki pojedynek, jeżeli chodzi o ustalenie pewnej prawdy. Bardzo żałuję, że tych dysput dzisiaj nie ma, na przykład między marxistami, a na przykład księdzem profesorem, bo byłaby to na pewno wspaniała sprawa. Nie chcę zająć już więcej za dużo czasu. Bardzo, bardzo dziękuję za te wykłady. Jeszcze miałbym nawet do księdza profesora pytanie, czy to jest jak gdyby realne, czy może jak to w praktyce wygląda, jeżeli ktoś, będąc już na przykład, no za kilka lat prawdopodobnie tak będzie, przechodząc na emeryturę, chciałby właśnie zgłębiać te tematy, które ksiądz profesor wykłada, czy tacy starsi ludzie też są przyjmowani na studia, wtedy mają czas i jeżeli mają parę złotych oszczędności, mogą sobie na to pozwolić, bo myślę, że warto. To jest fascynujące. Szczęść Boże.
Dziękuję Panie Janie. Szczęść Boże.
I bardzo dziękuję Panie Janie za podzielenie się tymi swoimi właśnie spostrzeżeniami i jednocześnie swoją troską o ten poziom kształcenia w Polsce. Ja tak myślę, że to jest bardzo cenne świadectwo, naprawdę. I jeśli chodzi o to, jaką uczelnię polecić, ja mogę panu Janowi i wszystkim państwu polecić jednak katolickie uniwersytety. My wiemy, że po prostu jesteśmy, patrząc realistycznie, zawsze gdzieś nawet w najlepszej katolickiej instytucji, patrząc realistycznie, my widzimy, są pewne ograniczenia, ale jednak cały ten duch Uniwersytetu Katolickiego to jest, drodzy państwo, inny niż każdej innej uczelni. Dlatego, że na przykład na naszym Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II każdy ze studentów ma wstęp do Biblii, ma podstawy katolickiej nauki społecznej, ma naukę społeczną Jana Pawła II, ma podstawy filozofii klasycznej, po prostu, a więc systematyczne rozumienie rzeczywistości. Więc to już jest takie dobro, z którym przeciętnie student każdej innej uczelni niekatolickiej w Polsce nie może się jakoś takich treści napotkać. I w związku z tym myślę, panie Janie i drodzy państwo, jako rodzice, to jest szalenie ważny okres w życiu młodego człowieka, studia. Tutaj się decyduje właściwie kształt intelektualny człowieka na całe życie. Choć czasami można sobie dostudiować później, ale jednak mimo wszystko tutaj się decyduje. Ja jestem przekonany, że w sumie najłatwiej jest człowiekowi młodemu dzisiaj ocalić bezcenny i święty skarb wiary chrześcijańskiej i katolickiej na katolickiej uczelni. I zachęcam wszystkich rodziców, żeby wszystko uczynić, żeby po pierwsze posłać swoje dzieci na uczelnie katolickie, ale wyjaśnić im, dlaczego tak jest i z jakich racji, dlaczego warto pójść do katolickiej uczelni, czy właśnie do tego uniwersytetu, czy do innych uczelni katolickich, ale zachęcam. Bardzo to jest cenne i zobaczycie państwo, że dzieci wasze będą wam całe życie wdzięczne za to. A jeśli chodzi o... Właśnie tutaj chciałbym w tym kontekście opowiedzieć taki przykład bardzo dobrze zapowiadającego się niemieckiego młodzieńca, Niemca, który jest jedynakiem. Jego ojciec jest doktorem medycyny, takim mającym swój sukces zawodowy w Niemczech, w niedużym mieście, mieszkają w Schwarzwaldzie. I co ciekawe, że ten chłopiec się świetnie rozwijał, naprawdę, wspaniale można powiedzieć się rozwijał. I później rozpoczął studia matematyki. I proszę mi wierzyć, na studiach matematyki szybko utracił wiarę. Matematyki, to cóż mówić na innych kierunkach, jak filozofia, jak pedagogika. Tam nawet na Zachodzie to wielu studentów teologii traci wiarę. I to teologii katolickiej. Także tak ważnym jest dzisiaj zadbać o katolickie kształcenie. Począwszy od szkół podstawowych, poprzez gimnazja, licea, nawet szkoły średnie, wydaje mi się, czy zawodowe, czy techniczne, powinien Kościół tworzyć i jeśli będzie mieć edukację, to naprawdę będziemy mieć bardzo światły naród i światłe społeczeństwo. A to, panie Janie, że rodzice może czasami nie dokładają starań w kwestii poradzenia swoim dzieciom, gdzie powinny studiować, to wynika także, nierzadko bym powiedział, niestety, ale po prostu z braku kompetencji intelektualnych naszych rodziców, że nie mają orientacji ideowej o tym, co się dzieje dzisiaj, czy w nauce polskiej, czy światowej. I dlatego tak koniecznym jest to dokształcanie. I taka idea kształcenia permanentnego jest bardzo trafną ideą i też ją bardzo wspieram i dam Państwu też przykład. Jak tam w Niemczech uprawiałem filozofię, to jednym z moich kolegów, ale ogromnie zacnych, był były szef kliniki onkologiczno-infekcyjnej, profesor Szpicy z Wiednia. Miał już wtedy ponad 70, jak rozpoczynał studia filozoficzne i później zrobił jeszcze doktorat, już mając prawie 80 lat i już ma ponad 90 lat i jeszcze organizuje raz w miesiącu takie spotkania otwarte i wykłady w Wiedniu, po prostu tworząc jakieś środowisko, czy też klub dyskusyjny, jak my to nazwiemy, ale właśnie to jest jeden z przykładów, jak warto tutaj studiować. I myślę, że i w tym względzie polski prawodawca zaczyna być otwarty, że nawet na studia stacjonarne są czasami kierunki, tak jak my teraz uruchamiamy w Tomaszowie etnologię i archeologię, na które nie ma granicy wieku. Czyli student może być nawet na emeryturze, może sobie przyjść, studiować na studiach dziennych, czy też zaocznych i zdobywać, pogłębiać wiedzę. I ja bardzo wszystkich Państwa właśnie w wieku takim starszym, czy sędziwym, nawet sędziwym, bardzo zachęcam do kontaktu z uniwersytetem. Że nasze uniwersytety powinny tętnić życiem intelektualnym. I wtedy przedłuża się życie, bo dusza jest zasadą życia i naprawdę tworzy się środowiska. To jest bardzo cenne, bo jeżeli pozostaniemy przed telewizorami i to takich koncernów, które na sztandarze mają kłamstwo i jako metodę nawet nie stronią przed kłamstwem, to, drodzy Państwo, można sobie wyobrazić rozmiary deformacji duchowej naszego polskiego narodu na przyszłość.
Księże profesorze, czas powoli do spotkania dobiega końca. Może spróbujmy zebrać te myśli, które tak dzisiaj były tutaj na antenie, no też szczególnie przez słuchaczy rozwijane, aby tak taką konkluzję tego dzisiejszego spotkania i w telewizji, i w radiu, i teraz po północy jeszcze przynajmniej tak naszkicować.
Bardzo dziękuję ojcze Jacku i ojcu Dariuszowi. Dziękuję za ten trud prowadzenia tutaj tych naszych programów. Takie prowadzenie tych filozoficznych debat nigdy nie należy do najłatwiejszych. ale...
No, ale jest bardzo przyjemne.
Dziękuję serdecznie. Tym bardziej dziękuję. I wszystkim Państwu naprawdę za anielską cierpliwość. Czasami to dla mnie jest czymś takim powszednim, że używam różnych pojęć filozoficznych, które są dla mnie znane, bo je na co dzień myślę nad nimi i piszę o tym i zastanawiam się, co to oznacza tak głębiej. Ale wydaje mi się, drodzy Państwo, że chyba mogliśmy w tych kilku godzinach wczorajszego dnia i dzisiejszej nocy zrozumieć, że największym niebezpieczeństwem ze strony komunizmu jest to, że poddaje on religię katolicką, a więc objawioną, z Bogiem na samym szczycie, radykalnej krytyce, odrzuceniu i poniżeniu tej religii. A miejsce tej religii powinna zająć ideologia komunistyczna, która jest czystym materializmem, która jest radykalnie agresywną, dlatego że dąży, tak jak Państwu cytowałem, chyba w tej części wczorajszej, ale już radiowej, dąży do unicestwienia i do krwawego stłumienia wszelkich aktów religijnych. Także proszę jeszcze dziękować Bogu, że nawet jeśli krytykuje się dzisiaj w Polsce Kościół, to na razie są to słowne potyczki, ale może nadejść taki czas, jeśli nie będziemy światli jako Kościół w Polsce, że w Polsce będą w dalszym ciągu prześladowania nie tylko duchowieństwa, ale i wiernych katolików świeckich w różnych firmach, na uniwersytetach czy gdziekolwiek, jeśli ta ideologia postkomunizmu, lewicy różnego rodzaju, czy liberalistyczna, jeszcze się bardziej rozprzestrzeni, zadomowi, to wtedy ja nie ukrywam, że mogą pojawić się nawet ewidentne prześladowania i przykłady męczeńskich śmierci, jak błogosławionego księdza Jerzego, popiełuszki mogą się w niedługim czasie nawet na nowo na polskiej ziemi pojawić. Dlatego, że komunizm jest tak radykalną ideologią, że ona nie znosi żadnych przeciwników. Nie znosi. Tak długo walczy, aż zabije ofiarę. Przykład ksiądz Jerzy. I właśnie, skoro takiej krytyce komunizm poddaje Boga, niebo całe, wszystkie główne prawdy wiary z Kościołem Świętym łącznie i z całą strukturą Kościoła i z reprezentantami Kościoła duchownymi i świeckimi, to skoro to ma być wszystko unicestwione, to wtedy rozumiemy, że komunistyczna wizja świata jest całkowicie inną. A dlaczego inną? Dlatego, że komunizm wychodzi od tego, że rzeczywistość, którą napotykam, należy zanegować. Proszę zobaczyć, jaki to jest absurd. I taką samą tezę stawia prawo selekcji Darwina. Że rzeczywistość, która jest, musi być uśmierconą. Bo to jest istota prawa selekcji. Czyli proszę zobaczyć, jak teoria ewolucji, komunizm czy neomarksizm, jak one się łączą, jaki mają wspólny mianownik uśmiercenia rzeczywistości, którą się zastaje. I dlatego też, skoro te podstawowe prawdy o Bogu jako stworzycielu i zbawicielu zostają w komunizmie odrzucone, to wiemy, że pomostu do komunizmu jako ideologii od strony chrześcijaństwa nie ma. Nie ma żadnego, nawet jedynego pomostu pomiędzy ideologią komunistyczną a chrześcijaństwem, bo nawet materia, bo my też przyznajemy, że materia istnieje, tylko że my inaczej pojmujemy materię. Czyli nawet gdybyśmy chcieli powiedzieć, że materia to jest to, co nas łączy z komunizmem, to musimy powiedzieć, że jeśli rozumiemy właściwie to pojęcie materii komunistyczne, to ono jest radykalne inne ponieważ materia jest sprzecznością w ideologii komunistycznej i socjalistycznej, natomiast w naszym myśleniu chrześcijańskim i metafizycznym po prostu materia jest pozytywną bytowością. Pozytywną. I właśnie, i skoro musi dojść do rewolucyjnej przemiany świata, czyli unicestwienia tego, co zostajemy, to wtedy rozumiemy, że tutaj żadnego prawodawstwa, które byłoby sprawiedliwe, którego celem byłaby sprawiedliwość, czy dobro wspólne, nie można po prostu zrealizować. Bo ani liberalizm, ani komunizm nie znają takiej cnoty, czy takiego ideału, jakim nazywamy sprawiedliwość. Dlatego, że dla liberała sprawiedliwym jest tylko to, co silna jednostka, czyli silniejszy, określi za sprawiedliwe, a nie to, co jest obiektywnie sprawiedliwe. A dla komunisty sprawiedliwym jest tylko to, co się wyłania z materii. Czyli jeśli się z materii wyłania dobro czy zło, to wszystko jest po prostu prawomocne. Tak samo jak de facto, jeśli liberalizm stosuje prawo silniejszego, to wszystko jest prawomocne. Bo ten określa prawo, kto jest silniejszy. A w związku z tym pytanie o normy uniwersalne odpada, zarówno w liberalizmie nie ma norm uniwersalnych i nie może być, bo wtedy jednostka silniejsza musiałaby respektować normy, które chronią na przykład nędzarza, biedaka, chorego, czyli słabego, słabą jednostkę. A liberalizm w ogóle nie jest zainteresowany słabymi jednostkami. To, że czasami stać go na jakiś tam gest dania tych okruszyn, czy powodzianom, czy innym ludziom dotkniętym przez różne kataklizmy, czy dziejowe, czy losowe historie, to są tylko takie okruszyny dobroci. Ale to nie jest dobro jako dobro. I dlatego też załamuje się polityka i cała struktura państwa, bo przecież jeśli nie mamy prawdy, jeśli nie mamy dobra, jeśli nie mamy Boga, nie mamy Kościoła, nie mamy prawa, nie mamy obiektywnych norm moralnych, to załamuje nam się cała struktura państwa. I wtedy dochodzi do takich paranoi, jakie zaproponował Marx, żeby państwo demokratyczne, bez żadnej moralności, bez żadnego prawa, bez żadnego szacunku do Boga, człowieka, ducha i w ogóle kultury, religii, sztuki, nauki, i żeby takie państwo jako radykalnie ateistyczne potraktować za prawdziwie chrześcijańskie, to mamy już szczyt absurdu w ideologii komunistycznej, pomiędzy którą a chrześcijaństwem i Ewangelią Jezusa nie ma żadnego, jedynego, najmniejszego pomostu. Dlatego ja uważam, że w świetle tych kilku skromnych myśli jest dla nas jasnym, przynajmniej wyrażam taką nadzieję, że próby pojednywania się z pozycji chrześcijańskiej czy polskiej z komunizmem jako ideologią to są kompletne nieporozumienia naszych ostatniego dwudziestolecia. I sądzę i wierzę w mądrość Polaków, wielu Polaków, że takich pomostów nie będą poszukiwać, bo co innego jest pragnienie zdobycia komunisty jako człowieka dla sprawy prawdy, czy dobra, czy sprawiedliwości, czy wiary katolickiej, to jest coś innego. Ale do ideologii nie ma żadnego pomostu. Należy ją radykalnie przezwyciężyć, ratując człowieka, który ją reprezentuje.
Komunizm nigdy nie miał ludzkiej twarzy. Jeżeli taką by ktoś chciał przykleić, to nie ma też takiego kleju, który by na trwałe i autentycznie taką twarz przytwierdził. Zawsze będzie to maska, która prędzej czy później drastycznie, brutalnie opadnie i obnaży prawdziwe oblicze. Księże profesorze, dziękuję serdecznie za przybycie do naszego studia.
Serdecznie też dziękuję ze swojej strony.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Państwu.